Bardzo serdecznie Was witam, szczególnie już teraz Panie, wcześniej tylko dla mężczyzn spotkanie. Już od razu widzimy dwa razy więcej w Kościele ludzi. Bardzo się cieszę z Waszej obecności. Wiem, że tutaj w Wiedniu macie długi weekend, więc no, byłoby pewnie nas więcej, ale też i dla mnie akurat ten termin był taki, że mogłem przyjechać i myślę też dla Was tutaj obecnych też odpowiada, więc dziękujemy Panu Bogu za ten czas i za każdą z osób, którą Pan Jezus tutaj przyprowadził. Tak jak mówiłem wczoraj na mszy świętej, a tak z ciekawości, ilu z Was było wczoraj na mszy świętej, żebym, no większość, zdecydowana większość, to rozeznawałem trochę, o czym będziemy dzisiaj mówić. I z jednej strony pytałem Pana Jezusa, z drugiej strony niektórych spośród Was. I tak starałem się wybrać te tematy, które z różnych przyczyn mogą być dla Was, no może takie najbardziej ważne. To są te tematy, z którymi często sobie może nie radzimy, a chcielibyśmy też jakoś się ugruntować. I myślę, że to, co dziś tak szczególnie mocno nas dotyka, to jest sprawa cierpienia. No te ostatnie czasy, co najmniej dwa lata, no obfitują w różnego rodzaju sytuacje, z którymi sobie po prostu po ludzku nie radzimy, bo nikt z nas nie był na to przygotowany. Ja pamiętam dokładnie w Wiedniu, jak byłem tutaj po raz ostatni, przeszło dwa lata temu, to zupełnie niespodziewany dla siebie sposób wygłosiłem jakieś proroctwo, że oto szybko się zmieni to, co było do tej pory, będzie coś nowego. Coś takiego. Ja nawet nigdy nie wracam do tych nauk, które raz wygłaszam, nie odsłuchuję ich po raz drugi ani piąty, ale co jakiś czas ktoś mi tutaj wysłał taką informację, że ksiądz wyprorokował te kolejne wydarzenia, które miały miejsce na świecie, że nasze życie po prostu zostało odwrócone do góry nogami, ale chyba nikt z nas się nie spodziewał, że aż to mocno może dotknąć każdego z nas. I nie tylko mówię o to, że ktoś chorował, cierpiał, że wielu ludzi umarło, ale też nas bardzo poraniło to, jak mocno zostaliśmy podzieleni, jak wiele różnego rodzaju konfliktów pojawiło się w rodzinach, w małżeństwach, ile różnych takich sytuacji, z którymi sobie po prostu nie możemy poradzić. Ciągle się to za nami wlecze i tak naprawdę też nie wiemy, jak będzie wyglądała kolejna, prawda, część naszego życia, kolejne miesiące, kolejne lata. I to wszystko rodzi w nas jakiś rodzaj cierpienia. I taki jest temat tej nauki. Jak oddawać cierpienie Panu Jezusowi? Czy w ogóle cierpienie w naszym życiu jest konieczne? Jak mamy sobie z tym wszystkim radzić? Są to tematy, na których nie ma prostych odpowiedzi, bo cierpienie każdego człowieka jest inne. Ja nie będę tutaj wprost skupiał się na tym, dlaczego my cierpimy, ale może bardziej co robić z tym cierpieniem, które już jest w naszym życiu, żeby je nie zmarnować, bo nie bez powodu jest napisane w dzienniczku świętej siostry Faustyny, że to, czego nam najbardziej zazdroszczą aniołowie, oprócz możliwości przyjmowania komunii świętej, to jest właśnie cierpienie. Przez cierpienie przyjęte można zyskiwać największe łaski dla świata, dla siebie. A więc będziemy uczyć się, jak oddawać Panu Jezusowi te najtrudniejsze momenty naszego życia. I takim wstępem będzie pewien list, który otrzymałem niedawno od pewnej pani, która opisuje to, co dzieje się w jej relacjach z najmłodszym synem, dzieckiem, chorym, ciężko chorym. Ja zaraz tutaj przeczytam ten list cały. No i będę starał się Wam pokazać, jak można oddawać Panu Jezusowi to, co jest trudne w naszym życiu i czemu to wszystko służy. A więc pozwólcie, że przeczytam ten fragment, później będę się tam odwoływał do konkretnych miejsc tego listu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem mamą 5 dzieci i żoną od 19 lat. Mój najmłodszy syn Marek jest bardzo ciężko chory. Ma padaczkę lekkooporną, nie mówi, nie chodzi, pomimo że jego stan jest poważny. Lekarze sami mówili, że to cud, że żyje, powolutku się rozwija, wszystko rozumie, potrafi sam siadać i jest bardzo wesołym chłopcem. Ja jestem przekonana, że to naprawdę cud dzięki Matce Bożej. Mogłabym uznać, że dziecko go się tak medycznie, udało się go tak medycznie poprowadzić, że się wyzbierał. Ale w okresie od 3 miesiąca życia do 2 lat zdiagnozowano u niego padaczkę, wadę mózgu, przerost komory serca, podejrzewali zawał serca, białaczkę, nowotwór wątroby, degradację nerwu wzrokowego, miał także niewydolność oddechową, przewlekłe zapalenie płuc i całkowity brak odporności. Teraz została nam tylko wada mózgu i padaczka. Gdy Marek miał pół roku, zacząłem odmawiać nowennę pompejańską. Był to mój pierwszy raz, gdy sama z własnej woli odmawiałam różaniec. Gdy skończyłam pierwszą, zaczęłam odmawiać następną i następną w innych intencjach. I tak pozostałam prawie 10 lat przy tej modlitwie. Był to czas bardzo trudny, ale niesamowitego prowadzenia przez Pana Boga. Czas cudów, pozornie niewielkich, ale niezwykle ważnych, które nas zmieniły i wyznaczyły nam nowy kierunek w życiu. Ostatnio podjęłam decyzję, że muszę to wszystko pisać, aby zostawić ślad tego prowadzenia dla innych. Wspomniałam, że to cud, że Marek żyje. Kiedyś przypadkowo w mieście, gdzie mieszkam, spontanicznie w ciągu dnia pojechałam do kościoła. Tam spotkałam księdza Dominika Chmielewskiego, do którego podeszłam z koleżanką. Zaprosił nas na konferencję, którą miał wieczorem. Nie miałam z kim tego wieczoru zostawić Marka. Mąż był zajęty, więc zabrałam go ze sobą. Na samym początku konferencji ksiądz Dominik prosił, aby się w chwili ciszy pomodlić, aby Maryja podeszła do każdego z nas. Wtedy Marek zaczął śmiać się na głos. To był pierwszy raz, kiedy zyskałam pewność, że on widzi więcej. Druga część spotkania z księdzem Dominikiem była poza kaplicą i można było tam zadawać pytania. Ktoś opowiadał, że był terminalnie chory, lekarze nie dawali mu szans na przeżycie i uratowała go Maryja. Wtedy niemówiący Marek zawołał: i ja. Od tej pory mam pewność, że to dzięki Matce Bożej Marek żyje. Marek niemal przez całe życie ma napady z krótkimi okresami spokoju, ale średnio ma kilka tygodniowo i leki są mało skuteczne. Przepraszam, tak trochę zwalniam miejscami, bo ja tam do jakiegoś czasu to miałem tendencję, że wygładzałem stylistycznie te maile, jak czytałem publicznie, to mi później zarzucano, że one są nieprawdziwe, że je zmyśliłem, bo są zbyt gładkie. No to przestałem je wygładzać i ja teraz tak się gubię w tych treściach i chyba jednak będę je na przyszłość wygładzał. Pewnego razu poprosiłam Pana Jezusa, aby za każde spięcie w Jego napadzie jedna dusza poszła do nieba. A Jego napady wyglądają tak, że się cały napina na kilka sekund, potem rozluźnia i to idzie w seriach, czasem kilka czy kilkadziesiąt razy. Nie wiedziałam, czy Pan Jezus przyjął moją prośbę do momentu naszej rodzinnej pielgrzymki do Wadowic. To była rocznica pierwszej komunii świętej starszego syna. On szedł wcześniej indywidualnie do komunii, więc też osobno obchodziliśmy rocznicę. W domu papieża przy samym wyjściu Marka złapał napad. Bardzo często go spinało, mocno. Bardzo się zdenerwowałam i ze złością zaczęłam mówić, nie na głos, do świętego Jana Pawła, że specjalnie przyjechaliśmy do jego domu, że to miał być rodzinny wyjazd, że mógł nam jakoś pomóc. I wtedy usłyszałam, ale nie tak normalnie, tylko gdzieś w środku. Jedna dusza z tej kamienicy tego potrzebowała. Kiedyś zapytałam Marka, czy on o tym wie, że dzięki jego napadom dusze idą do nieba. Popatrzył mi głęboko w oczy, a raczej trudno mu skupiać wzrok. Nie było to typowe dla niego zachowanie i głośno odetchnął. Westchnął i to był dla mnie jasny komunikat, no wreszcie to zrozumiałaś. W lutym tego roku byłam z dziećmi w Muzeum Czartoryskich. Moje dzieci chodziły sobie same, a ja z Markiem w wózku. Oglądaliśmy obrazy i naszła mnie taka refleksja, że oni wszyscy z tych obrazów już nie żyją. Zastanawiałam się, ilu z nich może być jeszcze w czyśćcu? Zaczęłam się modlić. Chodziłam od obrazu do obrazu i oglądając, mówiłam wieczne odpoczywanie na zmianę z modlitwą świętej Gertrudy. I wtedy się przestraszyłam, bo przypomniałam sobie muzeum w Wadowicach. Skończyliśmy zwiedzać pierwszą część, poszliśmy do kawiarni i nagle Marka tak siekło, to był bardzo mocny napad, że wyglądał dziwnie. Za każdym razem, jak miałem podać mu lek na uśpienie, całkowicie przechodziło, a za chwilę od nowa to samo. Gdy już się w końcu wyciszył, dzieci poszły same na drugą część wystawy, a ja wróciłam z Markiem do auta. Mówiłam do Pana Boga: wiem, że Marek pomaga, ale ja nie daję rady. Ja nie mam siły. Chciałabym, żeby to było normalnie. Czekałam na dzieci, zapakowałam Marka do auta, wyciągnęłam telefon i na Facebooku pojawił mi się, a nie szukałam, wpis z pism Alicji Lęczewskiej. Ze słowa pouczenia, numer 424. Pan Jezus mówi: trudny czas nastał, moje dziecko, ale jednocześnie piękny czas, szczególnych łask moich i czułej miłości. Miłość moja walczy o każde dziecko ludzkie. Walczy i krwawi wobec niewdzięczności i zatwardziałości serc moich, serc dzieci moich. O, żebyś wiedziała, jak wielki bój się toczy, jak zacięta walka o każde serce ludzkie. Nie myśl o sobie, o takich czy innych odczuciach twoich. One nieważne wobec ogromu zagrożenia piekłem zalewającym świat. Promienie mojej miłości nie mogą dotrzeć na ziemię, jeśli nie ma serc, które są bramą łączącą niebo z ziemią. Przez ludzkie serca ratuję i zbawiam inne serca zranione śmiertelnie. Nie myśl o sobie, dziecko moje, myśl o mojej krwi i braciach twoich, o radości zwycięstwa i o pokoju nieba, które nadchodzi poprzez ciemność obecnego czasu. Módl się i błogosław zwłaszcza te dzieci moje, które konają w szponach zła, aby dotarło do nich światło ocalenia. To był pierwszy raz, gdy tak bardzo dosadnie dostałam odpowiedź, że mój syn ratuje innych, jak bardzo jest to potrzebne. W okolicach marca znajomy poprosił mnie o napisanie tekstu o duchowości osób niepełnosprawnych. Jestem absolwentką podyplomowych studiów zespołowej opieki duszpasterskiej i staram się wspierać innych rodziców dzieci chorych. Od czasu, kiedy napisałam ten tekst, sytuacja z napadami Marka się nasiliła i nie chodzi mi o pogorszenie choroby. Ostatni zapis pracy mózgu miał lepszy niż poprzedni, mimo że napady miał o wiele częściej. Od lutego udaje mi się często chodzić z Markiem w tygodniu rano na 8 do kościoła, potem zawożę go do szkoły. Pierwszy raz w czasie mszy miał napad lekki, gdy była Ewangelia o uzdrowieniu epileptyka, a potem w czasie innej mszy, kiedy ofiarowałam komunię za matki chcące dokonać aborcji. To moja intencja w trudach bycia matką chorego dziecka, pokutna za grzech aborcji. A ostatnio ma napady niemal na każdej mszy i zaczynają się tuż przed przeistoczeniem. Zeszły wtorek, 2 tygodnie temu, miał bardzo mocny napad. Musiałam po mszy mu podać lek usypiający. Znowu byłam rozdarta, smutna, rozżalona, pomimo że wiedziałam, że dzieją się rzeczy bardzo ważne. Mówiłam do Boga, że już nie mam siły, że nie dam rady, że to wszystko za trudne dla mnie. Gdy czekałam w aucie, aż się obudzi, aby go zaprowadzić do szkoły, znowu na Facebooku wyskoczył mi wpis od Alicji Lęczewskiej i znowu go nie szukałam. Przeczytałam: tak wiele jest do zrobienia, a ty się sobą zajmujesz. Spójrz, dzieci moje giną. Cóż czynisz, żeby je uratować? To prawda, oddajesz mi siebie i wszystko, co wymienione jest w akcie, który odmawiasz. Weź jednak pod uwagę to, że gdy coś odda się komuś, to już nie jest twoją sprawą myśleć o tym i zajmować się tym. Tego już nie masz, jest już poza tobą. Twoja troska skończyła się na oddaniu, jeśli to oddanie było rzeczywiste i całkowite i o ile wykonałaś to, co było w twojej mocy. Dbaj o jakość oddania i ciągle staraj się je udoskonalać i prosić mnie, abym uczył cię takiego oddania i dystansu do siebie samej. Twoja troska o bliźnich, zwłaszcza tych, którzy powierzeni są twojej modlitwie i wstawiennictwu, niech polega na powierzaniu ich mojej opiece i mojemu miłosierdziu. Zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj, złóż u moich stóp, a ja według miłości mojej wszystko to zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie, radując się, że jesteś moja, w mych ramionach i w moim sercu. Ufaj i trwaj w pokoju. Znowu kilka sekund się zbierałam. Uznałam, że skoro tak musi być, to ja nie mam nic do gadania i przyjmuję to. Wystarczy mi Jego łaski. Kolejne wydarzenia w ciągu kolejnych dni, sytuacje z napadami w czasie mszy, już nie tak mocnymi, powtórzyły się co najmniej 3 razy, o ile dobrze pamiętam. Za każdym razem rozpoczynały się tuż przed przeistoczeniem. Gdy zeszły wtorek zaczęło go spinać, myślałam, że się rozpłacze w kościele. Najpierw się modliłam, aby nie miał napadu, ale pomyślałam potem, że jeżeli jest potrzebny, to Panie Jezu, bądź wola Twoja, tylko Matko Boża, proszę Cię, pomóż mi to przetrwać. I dokładnie w momencie przeistoczenia Marek zaczął się bardzo radośnie śmiać i chwytać dłońmi coś, czego ja nie widziałam. Jestem pewna, że to, co dla mnie jest w przestrzeni wiary, dla niego było wtedy realne. Tego dnia, gdy go odwiozłam do szkoły, znowu na Facebooku, jako pierwszy wpis, pojawiło mi się słowo pouczenia od Alicji Lęczewskiej z Księgi Świadectwo numer 765. Alicja mówiła Jezusowi: cierpię z powodu czyjegoś cierpienia. Jezus odpowiada: nawet jeśli jest łaską i uzdrowieniem? Alicja odpowiada: chyba boli mnie mój egoizm, a może nawet najbardziej. I Jezus odpowiada: każdego człowieka zazwyczaj najbardziej boli jego własny egoizm, brak zaspokojenia go. Ty także nie jesteś tego pozbawiona, ale wiele cierpisz, coraz więcej, moim cierpieniem za zło, jakie niszczy innych ludzi. Żertwą ofiarną jesteś, a to boli, dopóki jest w tobie miłość własna. Im więcej będzie w tobie miłości czystej, tym większy będzie pokój i większe ukojenie, a nawet radość. Oczyszczenie kosztuje każdego, ale przecież cel ważniejszy jest niż środek. Alicja mówi dalej: bardzo wymowne są dalsze fragmenty Pisma Świętego i cytuję fragment z Ewangelii Łukasza 19, 41-48. Jezus odpowiada: odnoszą się do mojego Kościoła, który największego wymaga oczyszczenia. Ból musi być większy niż pragnienie własnej chwały. Tak w każdym z ludzi, jak i w moim Kościele. Wyciągajcie wnioski z bólu, jaki was dotyka. Szukajcie przyczyny w sobie i pytajcie, co trzeba poddać leczeniu. Proście, abym leczył i dziękujcie za uzdrawiający ból. Apokalipsa, na której obrzeżach się znajdujecie, uleczyć musi przede wszystkim mój Kościół, którego choroba rozlewa się na cały świat od stuleci. Następnego dnia, gdy go znowu zaczęło spinać w czasie mszy, powiedziałam mu na ucho: możesz w tych intencjach ofiarować komunię świętą. Mamy wspaniałego proboszcza, który dopuścił Marka do komunii 2 lata wcześniej niż rówieśników. W momencie, gdy Marek to usłyszał, napad natychmiast mu przeszedł, tak jakbym wyciągnęła wtyczkę z kontaktu. Dzisiaj rano znowu go zaczęło spinać na święty, 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 a przestało tuż przed komunią. Rozmawiałem z księdzem proboszczem, który jest moim spowiednikiem, ale on jest bezradny. Zapytałam go, czy powinnam narażać dziecko na takie napady, widząc tą zależność. Po ludzku powinnam unikać czynnika wywołującego napady. Ksiądz mi powiedział, że to może nie przychodź. Jak go zapytałam, co by zrobił na moim miejscu, posmutniał i powiedział: nie wiem. Drugi ksiądz mi powiedział, żeby stanąć z nim w innym miejscu kościoła. Ja wiem, o ile to możliwe, będę z nim chodzić na tę mszę. Wiem, że dzieją się rzeczy ważne, których ja nie rozumiem. Jest mi ciężko, ale tak musi być i wiem, że Jezus czeka, by mu ofiarować to cierpienie. Zastanawiałam się, czy powinnam o tym mówić, pisać, choć wiem, że mało kto to zrozumie i uwierzy mi. Czy zachować to dla siebie? Mój mąż jest wierzący, modlimy się wspólnie razem z dziećmi. Chodzimy co niedzielę do kościoła, zgodnie wychowujemy dzieci, ale takie rewelacje, jak to, że Marek napadami pomaga duszom wyjść z czyśćca, to już dla niego za trudne. Poprosiłam o pomoc w podjęciu decyzji, co dalej z tym robić. Poprosiłam Alicję i zaraz po mszy sprawdziłam słowo na ten dzień, a był to 20 maj i dokładnie ten sam tekst, który przeczytałam po napadzie Marka w Muzeum Czartoryskich. Uznałem, że w takim razie opiszę te wydarzenia, a potem zobaczymy, co dalej. No właśnie, i tam parę słów już takich typowo do mnie, więc już tutaj czytać nie będę. No właśnie. Zwróćmy uwagę, że to jest taka sprawa, no, która z jednej strony może być przez nas niezrozumiana albo zrozumiana na opak, że to matka znęca się nad swoim dzieckiem, bo doskonale wie, że ono właśnie w Kościele doświadcza cierpienia, w pewnych konkretnych, łatwych do przewidzenia sytuacjach. I ona mimo wszystko to dziecko przywozi do tego Kościoła. Ale równocześnie ona przecież dostaje bardzo konkretne słowo od Jezusa. Ja tego chcę. Ja potrzebuję Jego cierpienia. I ktoś znowu mówi, ale jak można narażać na to cierpienie to dziecko? To jest coś nienormalnego w tym. Pytanie, czy to dziecko bez tego przestałoby cierpieć? Czy cierpiałby mniej? A może właśnie gdzieś ono duchowo doskonale rozumie to, co się z nim dzieje? I może to jest dla niego źródłem jakiejś wielkiej pociechy? Przecież, tak jak napisała matka, najprawdopodobniej widzi Jezusa, widzi Matkę Bożą. Nie możemy nigdy stawiać się na miejscu drugiej osoby, choćby nawet doświadczała najwielkich, największych cierpień, trudności. Pamiętam, kiedyś został niesprawiedliwie posądzony o pewną sprawę mój kolega kapłan. Ja bardzo mocno stanąłem w jego obronie. I też niejako buntując się przeciwko temu, otworzyłem sobie pisma Alicji Lęczewskiej, które zawsze przy sobie noszę w każdej sytuacji. I tam właśnie otwierając tak na chybił trafił, przyszło takie zdanie od Pana Jezusa. Nie odbieraj krzyża bliźniemu, któremu go dałem, dla jego dobra, oczyszczenia i uświęcenia, ale raczej wspieraj go w tym, umacniaj, ale krzyża mu nie odbieraj. I te słowa mocno mnie przeszyły, że nasza natura jest taka, my chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, wręcz odebrać mu ten krzyż, szczególnie, że to są osoby bliskie, a już tym bardziej, jeżeli to doświadcza cierpienia, to dotyczy cierpienia dzieci i to są rodzice. Któż, jak nie rodzic, chce uchronić swoje własne dziecko przed cierpieniem? Owszem, są sytuacje, kiedy trzeba reagować, kiedy trzeba uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby człowiek mógł powrócić do normalnego funkcjonowania. Ale jeżeli jest to taki rodzaj cierpienia, choroba, która trwa, choroba przewlekła, jest cierpienie niezależne od nas, wtedy raczej trzeba nauczyć takiego człowieka, ale także siebie samego, sensu tego doświadczenia, że to czemuś służy, skoro Bóg to dopuścił. To jest wszystko bardzo trudne. Dla mnie też trudne, bo ja jako dziecko przecież zmagałem się z tym, że moja mama była chora na stwardnienie rozsiane. Praktycznie przez całe życie, moje życie, bo już przecież jako dziecko to doskonale pamiętam, to jak przestała chodzić, kiedy po raz pierwszy do naszego domu wjechał wózek inwalidzki. My tam jako dzieci mieliśmy 6 czy 7 lat. I powoli, powoli, jak coraz bardziej czyniła się, stawała się roślinką. I jako dzieci też pamiętam, że nieraz osoby pobożne i tak z dobrej wiary mówiły nam, dzieciom, że módlcie się o zdrowie dla mamusi. Módlcie, na pewno Pan Jezus wysłucha modlitw dzieci. No to modliliśmy się, szliśmy do kościółka w tej intencji. Wracając z kościoła, to byliśmy przekonani, że na pewno Pan Bóg musiał to wysłuchać, że wracamy do domu i mama chodzi po domu. Chodzi, normalnie chodzi. Taki częsty mój sen, jako dziecko, że mama chodzi. Budzę się i patrzę, no nie, ona nie chodzi. I wracam z tego kościoła, ona nie chodzi. Może nawet jest gorzej, że wracam z domu, a mama leży na podłodze, bo spadła z wózka pod nieobecnych. Już ktoś musiał zawsze być wtedy przy niej w domu, żeby nie była sama. Potuczona strasznie, posiniaczona, zakrwawiona. A myśmy się modlili do Pana Boga. Także łatwo można było się zbuntować wtedy. I dopiero wiem, że po latach można było to zrozumieć, pojąć, że to cierpienie czemuś służyło. Może temu, żeby trójka spośród jej dzieci była kapłanami, bo jesteśmy kapłanami, że pozostali dwoje są w szczęśliwych małżeństwach, żeśmy sobie życie ułożyli. To nam wszystko Bóg objawia. Po prostu, po co to mówię? Że my do końca tego nie zrozumiemy. Po co to wszystko? Po co te krzyże? Że akurat ona, a nie sąsiadka czy ktoś inny, kto miałby większe możliwości, predyspozycje, bo sąsiadka była samotna, przecież spokojnie mogła cierpieć, nikt by tam nie płakał, a ktoś inny to miał tylko jedno dziecko, a ona nas miała pięcioro. Zawsze można wskazać kogoś innego, a Bóg wybrał właśnie ją. To jest tajemnica, tego nie zrozumiemy. Więc tam, gdzie mówimy o cierpieniu, dotykamy wielkiej tajemnicy, którą do końca nie pojmiemy. To jest właśnie to przesłanie, z którym chciałbym, żebyśmy pozostali. Druga rzecz bardzo ważna. To są te słowa, które wypowiada Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej. Chciałbym je tutaj może jeszcze raz zacytować we fragmentach, bo uważam, że one pięknie tłumaczą nam, jak my mamy sobie radzić w podobnych sytuacjach. Przede wszystkim, dlaczego Bóg teraz, dokładnie na cały świat dopuszcza takie cierpienia, bo one dotyczą już właściwie każdego człowieka. Pan Jezus mówi, trudny czas nastał, moje dziecko, ale jednocześnie piękny czas, czas szczególnych łask i mojej czułej miłości. Miłość moja walczy o każde dziecko ludzkie. Walczy i krwawi wobec niewdzięczności i zatwardziałości dzieci moich. I tak mi właśnie wiele osób powiedziało, przyglądając się temu, co się dzieje w świecie przez te ostatnie 2 lata ze sprawami związanymi z chorobami, ze śmiercią bliskich, że jakby popatrzeć na to szerzej, to naprawdę jest wielki czas łaski, że wielu ludzi w tym czasie musiało oderwać się od różnych swoich grzesznych przyzwyczajeń, że może też gdzieś tam zaczęli się modlić, wracać do Boga. No niestety zły duch też grał i odciągnął wielu od Boga, od wiary, od praktyk. No niestety tak było. Ale tylko Bóg wie, ile jednak to cierpienie przyjęte tak wielu ludzi, które zupełnie nie chcieli, nie przewidzieli, ile z tych dusz uratowało, że może jednak ta waga przeważyła się na korzyść zbawienia niż potępienia tych, którzy w tym czasie stracili wiarę i odeszli. To tylko Bóg wie. Bóg wtedy walczył o nasze dusze. Niedawno też dostałem pięknego maila od pewnej kobiety, która wzięła do siebie do domu Ukrainkę ze swoim dzieckiem, synkiem i tak przyglądała się jej powrotowi do Pana Boga. I tak na końcu napisała, uważam, że ta wojna na Ukrainie to czas łaski dla nich. Że oni, kiedy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, swoich domów, przyjechali do Polski i oni zderzyli się z naszą wiarą, pobożnością, modlitwą, z różańcem, ukochaniem Matki Bożej. I ona mówi, widzę, jak ona się zmienia. Jak zmienia się jej podejście do różnych grzesznych spraw, które były normalnością w jej życiu. Tego, jak wychowuje swoje dziecko, a wychowywała praktycznie bez Pana Boga, mimo że prawosławna, to tej praktyki wiary tam nie było. I ona mówi, być może ten powrót do Boga jej pokazał mi, że wielu w tym czasie, w różnych miejscach, w Polsce, w Europie, potrafiło przekazać wiarę i że oni wrócą na tą Ukrainę, że oni staną się zalążki nowej jakości funkcjonowania chrześcijan w tym kraju, w tym państwie. Ale teraz jest ten czas cierpienia, czas, kiedy ludzie tam giną. I to jest właśnie ta ofiara, która być może jest konieczna, aby powstało tam coś nowego. Dalej Pan Jezus mówi, o żebyś wiedziała, jak wielki bój się toczy, jak zacięta walka o każde serce ludzkie. Nie myśl o sobie, o takich czy innych odczuciach Twoich. One nieważne są wobec ogromu zagrożenia piekłem zalewającym świat. Czy potrafimy to sobie wyobrazić, że gdzieś tam toczy się wielka, potężna bitwa, nawet nie wiemy jaka, o naszą duszę, o nasze serce. Może kiedyś byłeś poza Kościołem, poza wiarą, dzisiaj tu jesteś. To nie odbyło się za darmo. Ktoś to przecierpiał. Czyjaś ofiara, czy to chorego, czy to jakiegoś niepełnosprawnego, czy jakaś ofiara moralna. Nie wiemy tego. Bóg Ci to pokaże, każdemu z nas, po naszej śmierci. Kto wysłużył to, że dzisiaj tutaj jesteś? Czy spotka Ciebie jakaś łaska dobrej spowiedzi, powrotu do Boga? My przede wszystkim widzimy to, co tu i teraz, nasze cierpienie. Tak jak w przypadku tej matki, cierpienia jej dziecka. A Jezus mówi, patrz wyżej, poprzez cierpienie tego dziecka toczy się gdzieś tam bój o jakieś dusze. Dalej mówi Jezus, promienie mojej miłości nie mogą dotrzeć na ziemię, jeśli nie ma serc, które są bramą łączącą niebo z ziemią. Przez ludzkie serca ratuję i zbawiam inne serca zranione śmiertelnie. Jezus tu pokazuje na siebie, że przecież nasze zbawienie odbyło się przez Jego cierpienie, przez krzyż, przez mękę. I On potrzebuje także dziś, tutaj na ziemi tych serc, które staną się, jak mówi, bramą łączącą niebo z ziemią, które będą potrafiły dobrowolnym aktem swojej miłości te swoje cierpienia, krzyże, oddać za zbawienie innych ludzi, którzy odrzucili tę ofiarę Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz o nich zawalczyć. I wtedy rzeczywiście pełnia Bożej miłości może działać na świecie. I mówi dalej Jezus, nie myśl o sobie, dziecko moje, myśl o mojej krwi i braciach Twoich, o radości zwycięstwa i o pokoju nieba, które nadchodzi poprzez ciemności obecnego czasu. Modl się i błogosław zwłaszcza te dzieci moje, które konają w szponach zła, aby dotarło do nich światło ocalenia. A więc jest taka pokusa, by myśleć o sobie samym, o tym swoim wewnętrznym cierpieniu, o moim ja, które zostało ograniczone, któremu nie dozwolono czegoś, bo przyszły jakieś ograniczenia i tak dalej. Ale przecież możemy wykorzystać to, oddać Bogu za zbawienie innych ludzi i raczej skupić się na tej radości, że właśnie przez to moje przyjęte cierpienie ktoś idzie do nieba, jakaś dusza wychodzi z czyśćca, ktoś tam gdzieś tam się nawraca. I szczególnie Jezus mówi, by oddawać to za konających, którzy umierają póki co jeszcze w szponach szatana, aby dotarło do nich światło ocalenia. Nie bez powodu tak często mówi Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej, módl się, Pan Jezus do siostry Faustyny Kowalskiej, módl się na koronku do Bożego Miłosierdzia za konających. I sama siostra Faustyna, tak ją wspominały siostry, bo my mamy z reguły ten dzienniczek, ale rzadko już kto doczytuje świadectwa sióstr, które pamiętały Faustynę. A ja tak sobie ostatnio je tam gdzieś szukam, czytam i te siostry bardzo mocno, często podkreślały. Ona wręcz, nie że kazała, czy narzucała, ale jak miałyśmy tylko okazję z nią pracować, to mówiła, pomódlmy się teraz, odmówmy anioł pański zakonających, odmówmy teraz koronkę zakonających, odmówmy teraz dziesiątkę różańca, różaniec zakonający. Że ta modlitwa zakonających to było centrum modlitwy siostry Faustyny. Tak jakby inne intencje dla niej nie istniały. To jest wola Jezusa. W kolejnym fragmencie, który został tej właśnie autorce maila przez Jezusa podany przez pisma Alicji Lęczewskiej, to słowa Jezusa, gdzie znowu gani nas za ten egoizm, czyli takie zajmowanie się sobą, swoimi odczuciami, tym buntem przeciwko cierpieniu na świecie. Jezus mówi, tak wiele jest do zrobienia, a Ty się sobą zajmujesz. Spójrz, moje dzieci giną. Cóż czynisz, by je uratować? Czy naszym buntem i rozmyślaniem o sensie cierpienia swoich czy bliskich zbawimy kogokolwiek? Nie. Ale naszą modlitwą i oddaniem tego cierpienia, tak, jak najbardziej. I przeszywa mnie to słowo. Cóż czynisz, aby je uratować? Moje dzieci giną. Cóż czynisz, aby je uratować? Pytanie, które powinniśmy sobie zadać każdego dnia, kładąc się spać. Co dziś uczyniłem, żeby uratować chociażby jedną duszę? To musi być bardzo świadome. To musi być bardzo świadome. Bardzo świadome. Zrobienie z czegoś, na co nie mam ochoty. Zaparcie się samego siebie w jakiejś sprawie. Typu, że ktoś mnie zdenerwował. Żona, mąż, mam ochotę mu coś jej odpowiedzieć. Ale nie. Cisza. Przyjmuję w pokorze. Może przeprosiłem, choć nie powinienem. Upokorzyłem się. W intencji za zbawienie jakiejś duszy. Przyjąłem jakieś cierpienie. W intencji za zbawienie jakiejś duszy. Wziąłem do ręki różaniec, pomodliłem się w intencji o zbawienie jakiejś duszy. To jest to konkretne ratowanie dusz. I mówi dalej Jezus, to prawda, że oddajesz mi siebie i wszystko, co wymienione jest w akcie, który odmawiasz. Weź jednak pod uwagę to, że gdy odda się komuś, to już nie jest twoją sprawą myśleć o tym i zajmować się tym. Ty już tego nie masz, jest już poza tobą. Twoja troska skończyła się na oddaniu. Jeśli to oddanie było rzeczywiste i całkowite i o ile wykonałaś to, co było w Twojej mocy. Popatrzmy, dzisiaj tak wielu ludzi oddaje się Matce Bożej w tą niewolę miłości. Oddaj Matce Bożej wszystko, wszystko. Ona może mną dysponować, moją duszą, ciałem, wszystkim. Ale kiedy naprawdę Matka Boża zaczyna się tym, zaczyna dysponować naszym czasem, naszym ciałem, także cierpieniem, to się zaczynamy buntować i wychodzi jakość tego oddania. Popatrzmy, dzisiaj tak wielu ludzi choćby przechodzi przez to nabożeństwo, jak się bardzo często gubią właśnie w takich sprawach, gdzie potrzeba posłuszeństwa, gdzie potrzeba zaparcia się samego siebie, swojej woli. Nie. Ciągle jest to ja chcę, ja będę decydować i tak dalej. Pamiętam kiedyś taką dyskusję, jaką miałem w konfesjonale z pewnym mężczyzną, który tkwił w jakimś grzechu. Chodziło konkretnie o to, że zaniedbywał niedzielne msze święte. A on mi tu cały czas, że jak mi ksiądz śmie mówić, że jestem daleko od Pana Boga, skoro zaniedbuję mszę świętą. Przecież ja oddałem się Matce Bożej. Ja oddałem się Matce Bożej. Ten akt niewoli Matce Bożej. Toś ty się oddał Matce Bożej i ty nie rozumiesz, czym jest msza święta, że z błahych powodów rezygnujesz z tej mszy świętej. I to jest jeden z przykładów, który mógłbym tutaj wiele podawać. Z jednej strony oddajemy się. Mówimy, wszystko Twoje, Mario, totus tuus, a z drugiej strony ciągły bunt, że nie jest po mojej myśli, że nie jest tak, jakbym ja chciał. Właśnie Bóg stawia Cię nieraz w centrum jakiejś trudnej sytuacji, cierpienia, które Ciebie boli. Właśnie po to, żebyś Ty to oddał Chrystusowi. Oddał i złożył właśnie z tego akt, doskonały akt, który będzie w stanie ratować duszę. To nie jest tak, że Bóg uczyni ten świat, w którym żyjemy, doskonałym. Doskonały Kościół, parafia, wspólnoty, parafianie, doskonały mąż, żona, dzieci. Nie. Właśnie Ciebie, który oddałeś się Matce Bożej Jezusowi, dopuści na Ciebie trudnego męża, trudną żonę, trudne dzieci i tak dalej, trudne sytuacje. Żebyś miał Mu co oddawać. Oddawać Chrystusowi, oddawać Marii, składać ofiary. Wręcz oddałeś się Matce Bożej, a Twoje dzieci stały się jeszcze bardziej nieusłuchane. Twój mąż ma coraz większe humory, Twoja żona. Właśnie, żebyś miał co codziennie oddawać prezent, żeby Ci nie brakowało okazji do składania ofiar. A Tyś myślał, że oddałeś się Matce Bożej i Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci będą idealne. No właśnie nie. Jak ja się oddałem Matce Bożej, to moja następna parafia była taka, że ja ją zapamiętam do śmierci. Całe 4 lata. Bóg zapłać, powiedziałem Panie Jezu. Bóg Ci zapłać. To sam sobie mam płacić? No właśnie, właśnie. To jest właśnie to. Wszystko Twoje, Maryjo. Cały się oddaje. Tak? Dobra, okej, okay, dobra. Spoko. A potem, jak mogłeś mi to zrobić? Buntujemy się. No nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Co mówi dalej Pan Jezus? No właśnie, tylko ostatnie to zdanie. Dbaj o jakość oddania, żeby to było serce, a nie z buntu. No dobra, jak coś tu możesz. No nie, właśnie, dbaj o jakość serca. Staraj się ciągle je udoskonalać i prosić mnie, abym uczył Cię takiego oddania i dystansu do Ciebie samej. No właśnie, mieć dystans do tego, co nas dotyczy. Mieć zdrowy dystans. Jak ktoś mówi, święci ludzie zawsze mieli poczucie humoru, bo nawet najtrudniejsze sytuacje życia potrafili obracać w żart. Że właśnie, Boże, Ty to masz poczucie humoru. Że mi się zdawało, to, a Ty mnie postawiłeś w takim miejscu, że nic tylko się śmiać wobec własnej naiwności. Naprawdę uczmy się takiego zdrowego dystansu. Nie bierzmy wszystkiego na serio, co się dzieje w małżeństwie. Coś Ci powiedział mąż, żona, dzieci. Tu już od razu nerwy i tak dalej, krew uderzyła do głowy. No nie, właśnie, postaraj się z tego zaśmiać. Nieraz samego siebie. Mniej przyjmowania się sobą, więcej dystansu do samego siebie. To jest właśnie to. Tacy byli święci, choćby święty Filip Neri, teraz niedawno było jego wspomnienie. Warto czytać życiorysy świętych. I dalej jeszcze Pan Jezus mówił, Twoja troska o bliźnich, zwłaszcza tych, którzy powierzeni są Twojej modlitwie i wstawiennictwu, niech polega na powierzeniu ich mojej opiece i mojemu miłosierdziu. Czyli właśnie, jeżeli byśmy mieli ochotę i takie pragnienia czasem, to jest pokusa, żeby odebrać im ten krzyż, żeby aż, jak to się mówi, Boże, to ześlij na mnie tą chorobę, a nie na Niego. To raczej właśnie Jezus mówi, powierzaj raczej tych ludzi mojej opiece i mojemu miłosierdziu. To jest jakiś ważny element naszej codziennej modlitwy, w ogóle każdej sytuacji, w której się znajdujemy. Dalej, zdając mi sprawę wieczorem z dnia, który minął, zrób krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz, złego i dobrego. Przeproś, podziękuj, złóż w moich stóp, a ja według miłości mojej wszystko to zamienię w dobro. I ponownie oddaj mi siebie, radując się, że jesteś moja, w mych ramionach i w mym sercu. Ufaj i trwaj w pokoju. Żebyśmy tego nie przegapili. Krótki, rzeczowy rachunek sumienia z tego, co uczyniłaś w sercu i na zewnątrz. W sercu i na zewnątrz. Złego i dobrego. Często właśnie nasz rachunek sumienia ograniczamy do tych czynów, a tutaj Jezus mówi także w sercu i tylko i wyłącznie do tego, co złego, ale też Jezus mówi i dobrego. Niech rachunek sumienia będzie także z dobra, które uczyniłeś. To też jest ważne. To też jest ważne. Uczmy tego się. Ćwiczmy się w tym. I jeszcze jeden fragment z Alicji Ręczewskiej zacytowany w tym liście. Jak widzicie, szczegółowo cytuję, bo uważam, że te słowa Pana Jezusa są fundamentalne dla zrozumienia historii tej kobiety, ale także po części naszych własnych historii. To był akurat fragment ze świadectwa numer 765. Ten wcześniejszy fragment akurat nie zostały podane konkretne miejsca, to już by ktoś musiał sobie tam wyszukać gdzieś. Cierpię z powodu czyjegoś cierpienia, mówi Alicja. Jezus mówi, nawet jeżeli jest łaską i uzdrowieniem, perfekcyjna odpowiedź Jezusa, krótka i treściwa. Alicja mówi, cierpię z powodu czegoś. Cierpienia Jezus mówi, nawet jeżeli jest łaską i uzdrowieniem, czy potrafimy tak spojrzeć na cierpienie bliźniego, swoje własne, że to jest łaska, że to jest uzdrowienie. Iluż ludzi przez cierpienie autentycznie zbliża się do Boga, leczy różne swoje duchowe rany i problemy. To jest autentyczne uzdrowienie i trzeba w tym momencie uczyć się mówić, Boże, dziękuję, nawet jeżeli to cierpienie dotyczy bliskiej nam osoby. Ja często rozmawiam jako kapłan, przychodzą po prostu takie osoby, na przykład, które mają w rodzinie alkoholika i chciałby za wszelką cenę jakby zniwelować skutki jego uzależnienia. A jak to mówią osoby, które zajmują się terapią takich osób, dopóki taka osoba nie rąbnie porządnie o dno, to się nie obudzi i nie będzie chciała podjąć żadnej terapii, bo to jest jeden z problemów związanych z tą chorobą, że oni uważają, że wszystko jest w porządku, że nad nią panują, nie chcą słyszeć żadnych terapii. I tutaj właśnie trzeba czegoś bardzo trudnego, wbrew sobie, dopuścić, żeby to cierpienie wręcz tej osoby się pogłębiło, żeby ono mogło rąbnąć o jakiś poziom, gdzie przyjdzie otrzeźwienie, gdzie obudzi się wola i pragnienie, żeby coś z tym zrobić. I to może być właśnie to cierpienie uzdrawiające. To może być łaska. Trudne, ale czasami konieczne. I dalej mówi Pan Jezus, każdego człowieka zazwyczaj najbardziej boli jego własny egoizm, brak zaspokajania go, że coś nie jest po naszej myśli na przykład. Że Bóg coś robi inaczej, nie tak jak my byśmy to zaplanowali. I mówi Jezus, także ty nie jesteś tego pozbawiona, ale wiele cierpisz, coraz więcej, moim cierpieniem za zło, jakie niszczy innych ludzi. No Jezus przede wszystkim cierpi. Wczoraj o tym bardzo mówiłem, jak bardzo cierpi, kiedy w naszym życiu jest obecne zło, grzech. I prawdziwie Boże osoby mniej cierpią z powodu, bo ktoś inny cierpi, tylko cierpią, bo Jezus cierpi. Czyli nie koncentracja czy na sobie, czy na bliźnim, ale na samym Chrystusie. A najbardziej Jezus cierpi właśnie wtedy, kiedy z własnej woli wybieramy w naszym życiu coś, co jest złem, grzechem i to później spowoduje cierpienie w naszym życiu. Bo Jezus powie w innym fragmencie Alicji Lęczewskiej, jest cierpienie, które daję dla uświęcenia człowieka, jest cierpienie, które nie planowałem dla człowieka, ale które on sam wybrał, wchodząc w jakieś grzechy, trwając w nich. I są później długotrwałe skutki tego grzechu, zawsze wiążące się z cierpieniem. A Jezus mówi, ja tego nie planowałem w życiu tego człowieka. On sam wybrał przez swoje własne złe wybory, grzech. A więc patrzmy teraz na cierpienie Jezusa, kiedy zderza się z tymi ludźmi, którzy zadają mu najwięcej cierpienia. A największym cierpieniem dla Jezusa jest to, kiedy ktoś wybiera grzechy i nie chce się z nich nawracać. Największym cierpieniem Jezusa jest świadomość, dokąd zmierza ta dusza na wieczne potępienie. I dlatego Jezus mówi, żertwą ofiarną jesteś, a to boli, dopóki jest w tobie miłość własna. Im więcej będzie w tobie miłości czystej, tym większy będzie pokój i większe ukojenie, a nawet radość. Oczyszczenie kosztuje każdego, ale przecież jest cel ważniejszy. Ale przecież cel ważniejszy jest niż środek. Żertwą ofiarną. Są takie osoby, które wprost się oddają Jezusowi jako żertwa ofiarna. To już naprawdę jest wielka świadomość tego, czym jest cierpienie ofiarowane Chrystusowi. To zawsze będzie bolało. Ale znakiem, że potrafimy Jezusowi oddać to nasze cierpienie w sposób dobry, czasami nawet wręcz doskonały, co jest, to będzie pokój wewnętrzny, ukojenie, a nawet radość. Coś absolutnie po ludzku przeciwnego temu, czego byśmy się spodziewali. Że jak ktoś cierpi, to powinniśmy się smucić, a tutaj w sercu pokój i nawet radość. I na końcu jeszcze Jezus mówi, komentując słowa z Pisma Świętego z Łukasza 19:41-48. Te słowa odnoszą się do mojego Kościoła, który największego oczyszczenia wymaga. Ból musi być większy niż pragnienie własnej chwały. Tak w każdym z ludzi, jak i w moim Kościele. Wyciągajcie wnioski z bólu, jaki was dotyka. Szukajcie przyczyny w sobie i pytajcie, co trzeba poddać leczeniu. Proście, abym leczył i dziękujcie za uzdrawiający ból. Apokalipsa, na której obrzeżach się znajdujecie, uleczyć musi przede wszystkim mój Kościół, którego choroba rozlewa się na cały świat od stuleci. No to byłby właściwie temat na odrębną konferencję i nawet jakiś czas temu taką wygłosiłem. Jeszcze jej nie ma w internecie, może za jakiś czas się pojawi. Ale w każdym razie myślę, że dla ludzi wierzących najbardziej bolesne jest to, co dotyczy Kościoła. Tego zła, które gdzieś nieraz zostaje siłą wywalone na zewnątrz, które boli, boli wielu, wielu sobie z tym nie radzi i obraża się na Kościół, na Boga, przestaje praktykować błąd. No właśnie tutaj trzeba zrozumieć, że to cierpienie, ono ma służyć oczyszczeniu, uzdrowieniu, a nie temu, żebyśmy się obrazili, że jakiś ksiądz się wywrócił, że jakiś biskup się wywrócił. Bo Jezus mówi, wnioski, wyciągajcie wnioski, szukajcie przyczyny w sobie. Może właśnie z powodu braku naszej modlitwy za tego kapłana, za tego biskupa doszło do tego zła w jego życiu. Może z powodu chorej wspólnoty jakiś kapłan upadł. Bo można się zgorszyć, że jakiś ksiądz poszedł, czy to z jakąś kobietą, czy poszedł w alkohol. Ale nikt nie uderzy się w pierś, że myśmy tego kapłana uderzali najpierw, zanim to się stało słowem, plotkami, oszczerstwami, brakiem wsparcia, kiedy go potrzebował, różnymi kłodami rzuconymi mu pod nogi. Uwierzcie, ludzie są naprawdę pod tym względem zdolni do najgorszych rzeczy. A potem, kiedy ten kapłan psychicznie nie wytrzyma i uderzy w jakieś zło, pójdzie gdzieś tam, może rzuci nawet sutannę, to właśnie ci, którzy pierwsi rzucali w niego tymi wszystkimi kamieniami, potem jeszcze mocniej będą rzucać słowem, oszczercem. Jak on mógł? Rzucił kapłaństwo, poszedł gdzieś tam z jakąś kobietą czy coś, w alkoholi. Patrzcie, ostatnio tam jakaś była akcja w internecie, że jakiś ksiądz po pijaku poszedł pogrzeb odprawiać. Normalnie wywalili go zaraz na wszystkie nagłówki, wiadomości w Polsce. A może by tak się zapytać, co doprowadziło do tego alkoholizmu? Jakie sytuacje? To nie jeden by musiał odejść tak jak Jezus, kiedy pisał na palcem na piasku, kiedy chciano ukamienować kobietę cudzołożną. A jak mówią niektórzy mistycy, święci, on wypisywał grzechy tych, którzy stali dookoła. Tego nie ma w Ewangelii, ale tak Jezus objawił to mistykom. Ja wtedy pisałem grzechy tych, którzy tam stali. Oni czytając, co Jezus pisze, odchodzili jeden po drugim. Bo ten grzech był mój. Ja ją potępiam, kiedy ja zrobiłem gorsze rzeczy niż ona? No właśnie. Jak to łatwo jest obrażać się na Kościół, że jest to zło, że ten ból oczyszczenia nas bardzo boli. Że chciałby się stanąć nawet gdzieś tam w obronie kogoś jednego czy drugiego, kto jest właśnie jako taka ofiara nieraz, bo to święci przecież też byli atakowani bardzo zupełnie niewinnie w tym Kościele. Ale przyjmowali to w wielkiej pokorze, posłuszeństwie bardzo mocno podkreślam i z tego wychodziło wielkie dobro. No, ja to mówię, że najwięcej zła to czynią właśnie nieraz ci, w cudzysłowie, wierni, którzy za wszelką cenę chronią niektórych kapłanów, których Kościół chce w jakiś sposób doświadczyć tym cierpieniem, czy w jakiś inny sposób, słusznie czy niesłusznie już. To już tuż pomijam, ale to jest wielkie, wielkie zło, jakie wyrządzamy takie sobie, broniąc za wszelką cenę przed tym cierpieniem, pomstując na tego biskupa przełożonego, że uderza w tego świętego przecież kapłana. To już zostawiam, bo to mówiłem więcej na ten temat w wcześniejszej konferencji. I teraz dosłownie takich kilka krótkich komentarzy, bo znowu nam się czas kończy. Jest taki rodzaj lęku w nas, że dobrze, jeżeli to cierpienie jest takie ważne, no to dobrze, to będę oddawał Panu Jezusowi to cierpienie, ale boję się, że jeżeli to zacznę robić, to Bóg ześle na mnie dodatkowe cierpienie, którego nie będę potrafił udźwignąć. I tutaj możemy być pewni, i to też Pan Jezus mówi Alicji Lęczewskiej, że nikt nie ma więcej cierpienia niż to jest dla niego zaplanowane, niż i tak musiałby doświadczyć, bez względu, czy o to będzie prosił, czy nie. I że nigdy nie przychodzi na człowieka większe cierpienie niż to, które może znieść. O tym Jezus nas zapewnia. A więc naprawdę nie trzeba się bać, że jeżeli mówię Jezusowi, Boże, daj Ci to cierpienie, to że Bóg po prostu nagle na nas tak walnie, że koniec świata. No nie. Dokładnie tyle, ile jest nam przeznaczone, tyle Jezus nam da. Na pewno nigdy więcej, niż będziemy potrafili to udźwignąć. Potem też ważne jest to, abyśmy potrafili korzystać z pomocy na przykład spowiednika albo jakiegoś doświadczonego kapłana w tym rozeznawaniu, kiedy to cierpienie jest obecne w naszym życiu. czy to cierpienie jest niejako z Bożego dopustu, czy to może własna moja wina, czy to jest właśnie to cierpienie, którego Bóg dla nas nie planował. Tu warto korzystać z pomocy i rozeznania spowiednika. Czasami też modlimy się o zdrowie dla siebie czy dla bliskich. Ta modlitwa jest, nam się wydaje, niewysłuchana i tu też warto rozmawiać z kapłanem na ten temat. Jak to jest z tą tak zwaną niewysłuchaną modlitwą o zdrowie, czy to moje, czy dziecka, czy współmałżonka. Żeby w tą naszą niepewność, brak umiejętności rozeznania tej sprawy nie wszedł przypadkiem zły duch, który nas buntuje przeciwko Panu Bogu. Kiedy człowiek cierpi razem z Jezusem, to warto wiedzieć, że ten ból, który jest w naszym sercu, staje się coraz mniejszy. Ale jeżeli będzie cierpiał sam, bez pomocy Jezusa, to ten ból będzie tylko się zwiększał. Jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli cierpimy razem z Jezusem, oddajmy Jezusowi nasze cierpienie, to w naszej duszy nie będzie wielkiego bólu, bo cierpimy razem z Jezusem. A i też często doświadczeniem wielu osób jest to, że maleje też ból fizyczny. Bardzo zauważalnie i dostrzegalnie. Taki zupełnie paradoksalny znak tego, że oddajemy Jezusowi cierpienie, On je przyjmuje, ale też bierze na siebie. I maleje nasz ból, maleje nasze cierpienie. A nam się zdawało, że jak my oddajemy Jezusowi cierpienie, to nasze cierpienie się zwiększy. Bo Jezus będzie chciał, żeby było jak największe. Nie. Właśnie doświadczenie większości ludzi jest tak, że ten ból maleje. Warto o tym wiedzieć. Kiedy jest cierpienie w naszym życiu, musimy też wiedzieć, że przeważnie to jest cierpienie, które dotyczy nas samych, czyli takie właśnie zasłużone, jako pokuta za grzechy popełnione przez nas, że cierpimy za nasze własne winy. To warto sobie gdzieś tam przyjąć. Może być pokusa, że cierpię niewinnie. Mówi się, że to jest takie cierpienie ekspiacyjne. To jest bardzo rzadkie, żeby kogoś Pan Bóg doświadczył takim cierpieniem. Zupełnie bez winy, potwornie cierpi. To są już dusze wybrane i one są tego świadome. I one tego najczęściej chciały, dały przyzwolenie. To są bardzo rzadkie sytuacje. Przeważnie cierpimy za własne winy. O tym warto pamiętać. Dlaczego Pan Jezus nam daje to cierpienie za nasze winy? Bo jest miłosierny. Bo chce, żebyśmy po śmierci od razu, znaczy nie od razu, ale jak najmniej cierpieli w czyśćcu. Jak najmniej musieli cierpieć w czyśćcu. Jeżeli człowiek będzie się buntował na to cierpienie tutaj na ziemi i będzie robił wszystko, żeby je uniknąć, no to wtedy dobrze, pokuta będzie w czyśćcu. Pokuta będzie w czyśćcu wtedy. Ale to już absolutnie dramat. Nie bez powodu właśnie te dusze, które nieraz objawiają się tutaj na ziemi, to mówią, że no gdyby mogły jeszcze raz wrócić na ziemię, to przyjęłyby każdą, nawet najgorszą chorobę, cierpienie, żeby nie musieć tak potwornie cierpieć w czyśćcu. Warto o tym pamiętać. Jest wielką łaską to, że możemy cierpieć tutaj na ziemi za nasze winy i tak to przede wszystkim trzeba Bogu oddawać. Oddaję Boże to cierpienie jako pokutę za grzechy moje i można ewentualnie dodać i za grzechy innych ludzi dla ich zbawienia, ale przede wszystkim za nasze własne grzechy. Szczególnie Jezusowi podoba się, kiedy przyjmujemy to cierpienie, które jest za naszych najbliższych, za przyjaciół. Jest to szczególny znak miłości, najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla tego, kogo kochamy, kiedy w Jego intencji ofiarujemy cierpienie. Pamiętajmy o tym. Bóg niesamowicie docenia właśnie takie odruchy serca, kiedy potrafimy przyjmować cierpienie, ofiarować za naszych najbliższych i za przyjaciół. Co mamy robić, jeśli zderzamy się z niewinnym cierpieniem drugiego człowieka? Szczególnie mamy tu na myśli cierpienie moralne. Na przykład, że ktoś został o coś fałszywie oskarżony i cierpi. Czy mamy wtedy nic nie robić i przypatrywać się z boku, czy też rzucić się na obronę wszystkimi możliwymi środkami, żeby takiego człowieka uwolnić od tego cierpienia? To, co Pan Jezus radzi na ten moment, to to, żeby w takich sytuacjach, jeżeli naprawdę chcemy takiemu człowiekowi pomóc, no bo obiektywnie, jeżeli ktoś został o coś tam na przykład oskarżony, nie wiem, w pracy, że coś ukradł, a nie ukradł i my o tym wiemy, że nie ukradł, to mamy prawo po ludzku zrobić to, co możemy, żeby takiemu człowiekowi pomóc, żeby go uwolnić z tych oskarżeń, ale też warto modlić się i prosić Pana Boga, który ma całkowitą władzę nad ludzkimi losami, aby przyszedł ze swoją pomocą dla tego człowieka. Więc nie zaniedbujmy modlitwy za tego człowieka. Nie tylko ludzkie działania, które są ważne, potrzebne, ale też bardzo gorliwa modlitwa nasza. Można prosić innych ludzi o pomoc modlitewną w takim przypadku, żeby Bóg, który ma władzę nad ludzkimi losami, przyszedł na pomoc temu konkretnie człowiekowi. Warto odmawiać nowennę, szczególnie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w intencji takiej osoby o pomoc dla niej. Warto zamówić w jej intencji mszę świętą, warto za taką osobę przyjmować komunię świętą. To są niesamowite dary ofiarne przez ofiarę mszy świętej, szukanie pomocy dla cierpiącego bliźniego. Warto też w tym czasie iść do spowiedzi, samemu przyjmować komunię świętą, bo jak też pamiętajmy, zawsze o tym mówię, modlimy się w grzechach ciężkich, no to moc tej naszej modlitwy jest słaba albo żadna. Można też i trzeba modlić się do Matki Bożej, prosić ją o pomoc i wstawiennictwo. Czyli po prostu walka duchowa. W jednym zdaniu jest to walka duchowa. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która dotyczy cierpienia i różnego rodzaju trudności, które się pojawiają. Tak na zakończenie, ale niesamowicie ważne. Otóż nie wolno sobie uporczywie wmawiać różnych chorób i słabości. To jest takie po prostu wręcz klasyczne wśród nas, Polaków, że kiedy ktoś nas zapyta o zdrowie, to cała litania, co nam to skwiera, co jest źle, wyolbrzymiamy i tak dalej. To jest złe, to jest furtka dla złego ducha, który na pewno ją wykorzysta, by uderzyć w nasze ciało. Pamiętajmy, słowa mają moc. I kiedy ty tak źle mówisz o swoim zdrowiu, to zdrowie ci się posypia. Słowa mają moc. Zły duch uderzy w twoje zdrowie. To jest jakiś rodzaj samoprzeklinania samego siebie. To jest kłamstwo też. Demon idzie za kłamstwem. Słuchajcie, bo to naprawdę jest dramat, jak się spotykamy. To sobie tak wyolbrzymiamy te choroby. Otwierasz furtkę złemu duchowi i on uderzy w twoje ciało i będziesz chorował wtedy. Nie wolno się samoprzeklinać, nie wolno kłamać na temat swojego zdrowia. I znowu spotykasz się z kimś, który mówi, no jak się czujesz? Dobrze się czujesz. Dobrze się czujesz? Nie może być. Jesteś jakiś inny. Dobre mam zdrowie. Naprawdę Bogu dziękuję za zdrowie. A to cała litania najczęściej. Jakie to dziwne, jakie to niepolskie, prawda? Powiedzieć coś dobrego o swoim zdrowiu. No mamy ten rodzaj niestety problemu narodowego. Nie wolno uporczywie myśleć źle o sobie. Myśleć o nieszczęściach, o swoim ciele, to ściąga uwagę demonów, złych duchów. I niestety też człowiek sam na siebie ściąga jakiś rodzaj nerwów, stresu, który odbiera mu zdrowie. Sam siebie pobudza tymi złymi myślami na temat swojego zdrowia. Ja myślę, że wielu ludzi, którzy ostatnio przez te 2 lata jakoś mocniej zachorowało, to dlatego, bo po prostu źle myślało o swoim zdrowiu. Sami się nerwowo wykończyli. Zamiast myśleć pozytywnie na temat własnego zdrowia i tego, że Bóg nas naprawdę chroni. W taki sposób zły duch potrafi uderzyć w nas, w nasze ciało. Zły duch może uderzyć w nasze ciało chorobą. Właśnie przez to złe myślenie o własnym ciele, o swoim zdrowiu. Trzeba raczej modlić się. Jezu, w Twojej mocy jest moje zdrowie. Wiem i wierzę, że nic złego mi się nie stanie. A więc Panu Bogu podziękujmy za nasze zdrowie. Bądźmy w tym wymiarze zawsze bardziej optymistami niż pesymistami. Amen.